W Radiu Maryja czas na wiadomości. Przed mikrofonem Justyna Burza. Zapraszam. W środę w Warszawie odbędzie się strajk generalny rolników. Wraz z nimi protestować będą leśnicy, myśliwi i pracownicy. Manifestacja rozpocznie się przed południem przy kancelarii premiera. Następnie jej uczestnicy przejdą przed Sejm. Transmisję od godziny 11 przeprowadzi telewizja Trwam. Grzegorz Majewski, rolnik z województwa warmińsko-mazurskiego, zapowiedział, że protest będzie znacznie większy niż dotychczasowe manifestacje.
Będziemy walczyć tak długo, aż wygramy, aż osiągniemy to, co chcemy osiągnąć, ponieważ dla nas to jest być albo nie być. Może przyjdzie taki moment, że już nie będziemy mieli za co wyjechać, to po prostu wyjdziemy. Natomiast na pewno nie jest tak, że się poddamy. Proszę też pamiętać, że jeżeli my padniemy jako pierwsi, to jest cała masa branż dookoła rolniczych, których niestety też pociągniemy.
Postulaty protestujących rolników znalazły się w projekcie uchwały, który do marszałka Sejmu złożyli we wtorek politycy Prawa i Sprawiedliwości. Szef klubu parlamentarnego tej partii, Mariusz Błaszczak, powiedział, że uchwała zawiera trzy główne przesłania.
Pełne embargo na produkty żywnościowe, produkty rolne importowane z Ukrainy, ale także oczywiście jesteśmy za tym, żeby embargo dotyczyło również produktów żywnościowych, produktów rolnych napływających z Rosji i z Białorusi. Drugie przesłanie dotyczy tego, żeby zrezygnować z Zielonego Ładu. Zielony Ład jest niezwykle groźny dla przyszłości polskiego rolnictwa, ale także europejskiego. I trzeci punkt tego projektu dotyczy rekompensat dla rolników, którzy ponoszą straty. Mamy nadzieję, że wszyscy posłowie ten projekt poprą.
Premier Donald Tusk zapowiedział, że skieruje do Sejmu projekt uchwały, w której zwróci się do Komisji Europejskiej o nałożenie sankcji na rynek żywności rosyjskiej i białoruskiej. Szef rządu dodał, że na ten temat będzie też rozmawiał z rolnikami w najbliższą sobotę w Warszawie. Poprzednie rozmowy w ubiegłym tygodniu nie przyniosły porozumienia. Rząd przyjął projekt ustawy, który wydłuża wakacje kredytowe do końca bieżącego roku. Oferta jest jednak ograniczona. Skorzystać z niej mają ci kredytobiorcy, których rata przekracza 30% dochodów gospodarstwa domowego oraz osoby, które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. W projekcie znajdzie się także limit wartości kredytu na poziomie 1 200 000 zł. Osoby posiadające kredyty o większej wartości nie będą mogły skorzystać z wakacji kredytowych. Były minister rozwoju i technologii Waldemar Buda uważa, że wprowadzenie kryterium dochodowego skutecznie ograniczy liczbę osób, które sięgną po wakacje kredytowe.
Kiedy był to pewnego rodzaju automat, poprzez korzystanie z bankowości elektronicznej można było z wakacji kredytowych skorzystać, tak w tym przypadku dostarczanie dokumentów, wyliczanie dochodu, analizowanie go pod kątem relacji do dochodu, jeśli chodzi o ratę, to wszystko spowoduje, że duża grupa, nawet która będzie się kwalifikowała, po prostu z tego nie skorzysta. Co to oznacza? Banki oceniły negatywnie to rozwiązanie, a rząd się przychylił. Dzisiaj jak porównamy na dwóch szalach, z jednej strony kredytobiorców, z drugiej strony banki, banki w tej sytuacji wygrały. Brak możliwości odciążenia od spłaty raty będzie powodowała, że na wiele rzeczy w tym roku po prostu Polaków nie będzie stać.
Nowe rozwiązania przewidują możliwość zawieszenia spłaty raty w wymiarze 2 miesięcy od 1 maja do 30 czerwca, zaś w przypadku kolejnych kwartałów będzie to 1 miesiąc. Wakacje kredytowe funkcjonowały w 2022 i 2023 roku. Rozwiązanie pozwalało na przesunięcie spłaty łącznie 8 rat kredytu hipotecznego. Wówczas nie obowiązywały progi dochodowe. Prezydent Andrzej Duda obserwował ćwiczenia polskich żołnierzy w Korzeniowie, które odbywają się pod kryptonimem Dragon 24. Więcej na ten temat Patryk Galarski.
Polskie manewry są częścią ćwiczeń NATO Steadfast Defender, w których uczestniczy 90 tysięcy żołnierzy ze wszystkich państw sojuszu. Prezydent obserwował działania polskiej armii m.in. wraz z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą i wicepremierem szefem MON Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Na konferencji prasowej zaznaczył, że to ogromne manewry, które są odpowiedzią na zagrożenie ze strony Rosji. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że ćwiczenia pokazują gotowość do obrony terytorium NATO.
Manewry oczywiście o charakterze obronnym, bo taki jest też charakter Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale one są odpowiedzią na wyzwania dzisiejszych czasów, na czasy, w których trwa rosyjska agresja na Ukrainę i wiadomo, że dzisiaj największe zagrożenie pochodzi właśnie z tego kierunku. To jest też odpowiedź na ewentualne potencjalne możliwości ataku na państwa bałtyckie, potencjalne możliwości ataku na Polskę.
Prezydent poinformował też, że w poniedziałek 11 marca o godzinie 9 odbędzie się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Przypomniał, że 12 marca spotka się z prezydentem USA Joe Bidenem w Waszyngtonie, a przed wylotem chce podkreślić jedność polskiej sceny politycznej w sprawach bezpieczeństwa.
Politycy Prawa i Sprawiedliwości stwierdzili, że neo-CPK ukrywa informacje o tym, jakie działania i decyzje są podejmowane w spółce. Z kontrolą poselską udali się tam posłowie Grzegorz Puda, Paweł Jabłoński i Marcin Horała. Jak relacjonowali w mediach społecznościowych, wbrew artykułowi 19 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, odmówiono okazania dokumentów, takich jak na przykład uchwały zarządu. Dlatego były pełnomocnik rządu do spraw CPK, Marcin Horała, zapowiedział złożenie zawiadomienia do prokuratury w tej sprawie. Jak mówił, udało się natomiast ustalić, że nie ma ekspertyz, na które premier Donald Tusk powoływał się podczas rady gabinetowej.
Mówił wówczas, przypomnę, że większość, nawet wszystkie dostępne ekspertyzy podważają założenia CPK. Nie ma tych ekspertyz z KPRM, nie ma w biurze pełnomocnika i nie ma w spółce. Także myślę, że ostatecznie można przyjąć, że ta klasyfikacja na jednym z portali fact-checkingowych, która mówiła, że ta wypowiedź Donalda Tuska to jest fałsz, to jest po prostu nieprawda, że premier skłamał. No tak po prostu jest. Nie ma żadnych tego rodzaju ekspertyz.
Posłowie chcieli sprawdzić szereg nieprawidłowości, które wystąpiły ostatnio w spółce. Chodzi między innymi o sprawę unieważnionych przetargów na audyt w CPK. Wyjaśnienia wymaga to, czy nie doszło do złamania prawa zamówień publicznych, uzasadnił poseł Marcin Horała.
A wiele na to wskazuje, że doszło już do nieprawidłowości, złamania prawa i naruszenia spółki na straty. Chociażby niezłożenie wniosków gotowych o środki unijne, czy chociażby niezawieranie umów z podmiotami uprawnionymi, bo zgodnie z prawem zamówień publicznych wygrały przetargi. Także te wszystkie okoliczności będziemy wyświetlać i wyciągać konsekwencje polityczne, a jeżeli będzie do tego podstawa, to również prawne.
CPK to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który ma zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W skład projektu wchodzi lotnisko, a także inwestycje w koleje dużych prędkości. Nie żyje profesor Elżbieta Starosławska, dyrektor Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej imienia Świętego Jana z Dukli w Lublinie. Lekarz zmarła w poniedziałek wieczorem, miała 71 lat. Profesor Starosławska przez wiele lat rozwijała Centrum Onkologii. Dziś placówka świadczy usługi na światowym poziomie. Profesor Elżbietę Starosławską wspominał na antenie Radia Maryja ojciec Tadeusz Rydzyk. Dyrektor katolickiej stacji powiedział, że była ona oddana Bogu, ojczyźnie i ludziom.
Wiem, że bardzo wielu ludziom pomogła klinika najnowocześniejsza. Miała plany jeszcze większe, jak ratować dzieci, młodzież, innych. Współpraca z przeróżnymi ośrodkami w Polsce i w świecie. Bardzo cieszyła się tym wszystkim, pracowała bardzo, bardzo mocno. Tak, także przyjmowali rocznie nawet 250 tysięcy ludzi. Pani profesor mówiła o tym, jak ten rak się rozwija bardzo mocno. Tu właściwie jest pandemia.
Profesor Elżbietę Starosławską żegnają też politycy. Profesor Przemysław Czarnek napisał w mediach społecznościowych: człowiek o potężnym sercu i miłości do bliźniego to ogromna strata dla Lublina, Lubelszczyzny i całej Polski. Profesor Elżbieta Starosławska za swoją pracę otrzymała wiele wyróżnień i nagród. Jedną z nich jest Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Kongres Parlamentu Francuskiego zdecydował o wpisaniu do konstytucji tego kraju prawa do tak zwanej aborcji, czyli zabijania nienarodzonych dzieci. To pierwszy taki przypadek na świecie. Połączona sesja obu izb francuskiego parlamentu w tej sprawie odbyła się w Wersalu. Głosowanie kongresu było formalnym potwierdzeniem wcześniejszych decyzji Zgromadzenia Narodowego oraz Senatu, które przyjęły umowę modyfikującą 34 artykuł konstytucji znakomitą większością głosów. Magdalena Guziak-Nowak z Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka powiedziała w Radiu Maryja, że to wszystko brzmi jak ponury żart, bo Francja to najstarsza córa Kościoła.
Bardzo to jest przykre właśnie obserwować, do jakiego absurdu mogą się te grupy proaborcyjne, politycy proaborcyjni posunąć, żeby tak bardzo zaklinać rzeczywistość. No szkodząc przecież nie tylko tym nienarodzonym dzieciom. Wiemy, że we Francji co roku odbywa się około 200 tysięcy aborcji. no ale także szkodząc kobietom, całym rodzinom. Ja zawsze powtarzam, że dziecko poczyna się w rodzinie i te dojmujące konsekwencje aborcji spadają nie tylko na jego matkę, ale także na ojca. Na rodzeństwo, starsze rodzeństwo, czy na to rodzeństwo, które urodzi się po tej aborcji. Te koszty społeczne są naprawdę bardzo, bardzo wysokie.
Projekt ustawy zakładający wpisanie do Konstytucji Francji tak zwanego prawa do usuwania ciąży jeszcze w październiku zapowiadał prezydent Emmanuel Macron. Spotkało się to z krytyką francuskich księży biskupów. Magdalena Guziak-Nowak uważa, że decyzja parlamentu we Francji jeszcze bardziej ośmieli lewicowych polityków i środowiska proaborcyjne. Nie ma też wątpliwości, że zachodnie trendy będą przychodziły także do Polski. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.